Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Money Machine, Wejana Shana, czy Literatura Faktu z pogranicza pamiętnika Dielmakera, analizy private equity i historii współczesnych Chin. Autor.
Współprowadzący wówczas azjatycką działalność Newbridge Capital opisuje próbę przejęcia kontroli nad Shenzhen Development Bank.
Czyli pierwsze i dotąd wyjątkowe przejęcie kontrolnego pakietu chińskiego banku krajowego przez zagraniczną firmę.
Książka nie jest podręcznikiem bankowości ani prostą opowieścią o wysokim zwrocie z inwestycji. Jej głównym celem jest pokazanie, jak w praktyce powstaje transakcja.
Gdy ekonomiczna atrakcyjność aktywa zderza się z regulacjami, polityką publiczną, problemami bilansowymi i różnicami kulturowymi, Shan śledzi drogę od rozpoznania okazji przez wielostronne negocjacje i uzyskiwanie zgód po restrukturyzację instytucji obciążonej złymi kredytami i niedoborem kapitału.
Dzięki perspektywie osoby prowadzącej transakcje książka pokazuje mechanikę inwestowania w Chinach początku XXI wieku.
Nie upraszczając ryzyka ani roli państwa w sektorze finansowym, przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
przejęcie Shenzhen Development Bank jako test granic zagranicznego kapitału. Osią książki jest przejęcie kontroli nad Shenzhen Development Bank przez Newbridge Capital. Przedsięwzięcie wyjątkowe nie tylko ze względu na skalę banku, lecz przede wszystkim na charakter sektora. Bankowość jest w Chinach obszarem silnie regulowanym i powiązanym z interesem publicznym, dlatego nabycie udziałów nie mogło być traktowane jak zwykła transakcja kupna spółki.
Shan pokazuje, że inwestor musiał jednocześnie przekonać sprzedających, regulatorów, rozmaite szczeble administracji oraz rynek,
że zagraniczny właściciel nie zagrozi stabilności instytucji.
Wartość transakcji wynikała więc nie tylko z ceny za akcję, ale też ze zdolności do zbudowania akceptowalnej struktury własności i planu naprawczego.
Książka uczy, że dostęp do atrakcyjnego aktywa w gospodarce wschodzącej jest często ograniczony przez warunki instytucjonalne.
Sam kapitał nie wystarcza, jeśli inwestor nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób jego obecność odpowiada na cele lokalnych władz i potrzeby firmy.
Przypadek SDB podważa prosty obraz prywatnego kapitału jako biernego dostawcy finansowania.
Newbridge obejmował kontrolę nad bankiem wymagającym zmian, a więc przyjmował odpowiedzialność operacyjną i reputacyjną.
To czyni opowieść Shana studium granicy między finansową inwestycją a zarządzaniem instytucją o znaczeniu systemowym.
Po drugie, złe kredyty i niedobór kapitału jako rzeczywisty przedmiot inwestycji. Shan nie przedstawia Shenzhen Development Bank jako łatwej okazji wynikającej wyłącznie z niskiej wyceny.
Bank miał poważne problemy, w tym wysoki poziom kredytów niespłacanych oraz niewystarczający kapitał. Te dwa elementy są kluczowe dla zrozumienia ryzyka.
Złe kredyty zmniejszają jakość aktywów i mogą wymagać odpisów, które obciążają wynik oraz kapitał własny.
Niedobór kapitału ogranicza natomiast zdolność banku do absorbowania strat i rozwijania akcji kredytowej.
Dartiuk, w takim układzie inwestor nie kupuje wyłącznie istniejącej organizacji, ale także przyszły koszt jej uporządkowania.
Książka zwraca uwagę na znaczenie analizy wartości netto aktywów, jakości portfela kredytowego i sposobu dokapitalizowania instytucji. Te zagadnienia są techniczne.
Lecz Shan osadza je w decyzjach biznesowych, ile można zapłacić, jakie ryzyka pozostają po zamknięciu transakcji i jak przekonać interesariuszy, że plan naprawczy jest wiarygodny.
Opowieść pokazuje także, dlaczego rentowny exit nie dowodzi, że początkowe ryzyko było pozorne.
Zysk stał się możliwy dzięki restrukturyzacji i wzrostowi, a nie dzięki pominięciu problemów bilansowych. Dla czytelnika ważna jest lekcja dyscypliny inwestycyjnej.
Atrakcyjność trudnego aktywa należy oceniać po zdolności do usunięcia jego ograniczeń, nie po samej różnicy między ceną zakupu a wyobrażoną wartością końcową. Po trzecie,
wieloszczeblowa administracja jako element struktury transakcji, jedną z najcenniejszych warstw Money Machine, jest obraz chińskiej biurokracji nie jako jednolitej przeszkody,
lecz jako systemu wielu ośrodków decyzyjnych. W relacji Shana negocjacje z władzami i regulatorami są równoległym procesem do rozmów handlowych.
Zgody, interpretacje przepisów i zmiany stanowisk mogą wpływać na harmonogram, konstrukcję umowy oraz faktyczną możliwość objęcia kontroli. Autor pokazuje, że w takiej rzeczywistości formalna poprawność dokumentów jest konieczna, ale niewystarczająca. Równie ważne jest rozpoznanie, kto ponosi odpowiedzialność za decyzję, jakie obawy ma dany urząd i czy propozycja inwestora wzmacnia stabilność systemu finansowego. Ta perspektywa ogranicza popularne uproszczenie, według którego sukces na rynku zagranicznym zależy wyłącznie od kontaktów albo wyłącznie od jakości analizy finansowej. Shen sugeruje raczej, że skuteczność wymaga cierpliwego łączenia obu sfer z jasnym planem gospodarczym. Dla inwestorów lekcja ma zastosowanie także poza Chinami. W sektorach regulowanych regulacja nie jest zewnętrznym kosztem transakcji, który można oddelegować prawnikom. Staje się częścią ekonomiki inwestycji, ponieważ wpływa na czas, pewność realizacji oraz zakres kontroli po przejęciu. Książka pozwala również lepiej zrozumieć, dlaczego model amerykańskiego private equity nie mógł zostać mechanicznie przeniesiony do chińskiego banku. Musiał zostać dostosowany do lokalnych instytucji i publicznej wagi bankowości. Po czwarte, restrukturyzacja po zakupie i praktyczne znaczenie aktywnego właściciela. Druga połowa opowieści przesuwa uwagę z negocjowania zakupu na trudniejsze pytanie, co zrobić z bankiem po przejęciu. Shen opisuje proces przekształcania instytucji zmagającej się ze stratami i problematycznymi aktywami w silniejszy, rentowny bank. Istotą tego procesu nie jest pojedyncza decyzja, lecz połączenie dokapitalizowania, pracy nad jakością aktywów, zmian zarządczych i odbudowy zaufania klientów. Bank nie może prowadzić naprawy w izolacji, ponieważ deponenci mogą reagować na niepewność, a utrata ich zaufania bezpośrednio zagraża płynności. Dlatego restrukturyzacja instytucji finansowej różni się od naprawy zwykłego przedsiębiorstwa przemysłowego. Tempo i komunikacja muszą uwzględniać szczególną wrażliwość modelu bankowego. Książka jest przez to argumentem na rzecz aktywnego modelu private equity. Wartość nie wynika tu z prostego wykorzystania dźwigni finansowej ani z odsprzedaży aktywa przy sprzyjającym rynku. Jest tworzona przez poprawę działania organizacji, zarządzanie ryzykiem i zdolność do realizacji zmian w trudnym otoczeniu. Shen nie ukrywa przy tym napięć kulturowych towarzyszących amerykańskiej kontroli nad chińską instytucją. Różnice w stylu zarządzania i oczekiwaniach wobec decyzji operacyjnych nie są dodatkiem do historii, lecz częścią ryzyka wykonawczego.
Z tego powodu książka pokazuje, że przejęcie jest dopiero początkiem inwestycji, a nie momentem jej zakończenia.
Na koniec, zderzenie kultur zarządzania i znaczenie wiarygodnego wyjścia z inwestycji, Money Machine, analizuje sukces inwestycji w szerszym sensie niż wzrost wartości udziałów. Shen przedstawia zderzenie amerykańskich praktyk właścicielskich z realiami chińskiego banku, gdzie sposób komunikowania władzy, tempo zmian i relacje z administracją mają bezpośredni wpływ na działanie organizacji. Książka nie sprowadza różnic kulturowych do zestawu stereotypów. Ich znaczenie ujawnia się w konkretnych problemach, jak egzekwować odpowiedzialność, jak wdrażać nowe standardy oraz jak zachować lokalną legitymizację instytucji pod zagraniczną kontrolą.
Autor wskazuje tym samym, że skuteczny inwestor nie powinien wybierać między narzuceniem własnego modelu a całkowitym podporządkowaniem się miejscowym nawykom. Musi oddzielić zasady konieczne dla bezpieczeństwa i efektywności banku od obszarów, w których potrzebna jest adaptacja. Finałem historii jest sprzedaż uratowanego banku z zyskiem, co nadaje całemu przedsięwzięciu pełny cykl inwestycyjny.
Exit jest jednak ważny nie tylko jako potwierdzenie finansowego rezultatu. Pokazuje, że wartość zbudowana poprzez restrukturyzację musiała zostać dostrzeżona przez kolejnego nabywcę i rynek. To odróżnia trwałą poprawę jakości instytucji od wyniku opartego wyłącznie na chwilowej koniunkturze. Dla czytelnika wniosek jest: konkretny plan wyjścia powinien być rozważany od początku, lecz jego wiarygodność zależy od tego, czy operacyjna poprawa banku będzie możliwa do udowodnienia, a nie jedynie obiecana. Podsumowując, Money Machine warto polecić przede wszystkim osobom pracującym w private equity, bankowości, inwestycjach i doradztwie transakcyjnym, a także czytelnikom badającym gospodarczy rozwój Chin.
Będzie użyteczna również dla menedżerów prowadzących działalność w sektorach regulowanych,
gdzie jakość relacji z instytucjami publicznymi i zaufanie klientów są równie ważne jak model finansowy. Nie jest to jednak pozycja wyłącznie dla specjalistów.
Shen prowadzi relacje z punktu widzenia uczestnika wydarzeń, dzięki czemu techniczne elementy, takie jak złe kredyty, kapitał banku czy struktura przejęcia, służą zrozumieniu realnej stawki decyzji. Największą korzyścią praktyczną jest trzeźwe spojrzenie na inwestowanie na trudnym rynku. Książka pokazuje,
że atrakcyjna transakcja wymaga jednocześnie analizy aktywów, wytrwałych negocjacji, planu operacyjnego i zdolności do działania w lokalnym porządku instytucjonalnym.
Jej wartość intelektualna polega natomiast na przedstawieniu chińskiego systemu finansowego jako środowiska, w którym państwo, regulatorzy i rynek współkształtują możliwości inwestora. Na tle wielu książek o private equity wyróżnia ją rzadkość opisywanego przypadku.
Zamiast ogólnej teorii przejęć lub wyłącznie celebracji spektakularnego zwrotu, oferuje szczegółowy zapis przejęcia kontrolnego pakietu chińskiego banku przez zagraniczny fundusz i późniejszej naprawy instytucji. Ta kombinacja osobistej perspektywy, bankowej restrukturyzacji i analizy realiów Chin czyni z niej wartościowe studium transakcji, której nie da się oddzielić od jej politycznego oraz kulturowego kontekstu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Wei Yanshan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.